po drugie, po trzecie, odczyniam ciebie, bydlaczku.
Od pana Hipokratesa się zaczęło, tego, któremu zawdzięczamy przysięgę Hipokratesa, podstawową zasadę, primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić.
Doktor Stefan Gieboski, to jest tylko nazwisko jego, to już jest takie spolszczone, on się pisał zupełnie inaczej. Pan zaś to był Przechsta. To niego się mówiło w latynie Przechsta.
Bo on był Żydem z pochodzenia, prawda?
Tak, był Żydem. Ale się przechrzcił, chodził w latynie do kościoła sobie. Druga taka ważna rzecz to jest, że doktor Giebocki pozostawił po sobie pamiętnik. I tam najważniejsze z tego pamiętnika, moim zdaniem, to jest to, co on powiedział. Wstydziłem się brać od tych biedaków pieniądze, które do mnie przychodzili. Mm-hmm. To jest charakterystyczne dla doktora Giebowskiego. No i z tego powodu on się, nazywano go Barcińskim Judymem, pan, ja nie kojarzę, jakbym z literatury, że to Judym to tam, ale z jakiej to już nie pamiętam teraz, aż mam 89 lat. Że tam przerabiały.
Żeromski.
No to dobrze pamiętałem. No Judym, no czyli człowiek, który drugim ludziom dobrze życzył i on nie tylko dbał o siebie i on właśnie to powiedział między innymi, że się wstydziłem się brać od tych biednych ludzi, bo przecież dużo ludzi nie miało przed wojną ubezpieczenia w ogóle, tylko ci, co tam wapiennie pracowali. Ani rolnicy nie mieli, ani ta biedota nie miała, a jednak do lekarza się chodziło. I teraz mam takie, nie powiem pani nadzwyczajności, powiem pani takie przykłady z jego tego judymstwa, że tak powiem, nie? Prawidłowo. No pani, dziecko było u szczepienia, to było na ulicy Dmowskiego w Barcinie, czyli obecnie to jest ulica Wyzwolenia się nazywa. I dziecko płacze. A Giebocki w tym czasie mieszkał właśnie na ulicy Dmowskiego. Wychylił się z okna i się pyta, czemu to dziecko tak płacze? No a mama odpowiada, bo było zaszczepione, jest i gorączka pewnie boli. Proszę mi przynieść dziecko do góry, to znaczy do góry na piętro, nie? Nie pytał się, czy jest ubezpieczony, czy nie tam. To już nie, najważniejsze, żeby drugiemu pomóc. Drugi taki przykład. Jest Giebocki, ma iść do chorego i po drodze się dowiaduje, że w budynku sąsiednim parterowym, obok tego, też jest chory człowiek. Ale nie zgłasza do niego, bo nie ma pieniędzy, nie? No więc doktor Giebocki najpierw idzie tam, gdzie był proszony, a później idzie do niego tam. A tam widok jakiś mieszkał, pewno bezrobotny. I też poszedł i go zaopatrzył, by to ludzie to zapamiętali, widzi pani, nie? Dlatego Judym, nie?
Tyfus. Przez pierwsze miesiące mojej działalności lekarskiej najwięcej zajmować się musiałem durem brzusznym, czyli tyfusem. Ognisko tej choroby znajdowało się w dużej osadzie fabrycznej liczącej około 350 stałych mieszkańców – Wapiennie. Około 400 pracowników pozamiejscowych przyjeżdżało do Wapienna do pracy z bliższej i dalszej okolicy – po czym niektórzy z nich pozostawali 6 dni w fabryce, mieszkając w barakach i tylko na niedzielę wracając do swych rodzin. Z mieszkających w Wapiennie rodzin nie było prawie mieszkania, w którym nie chorowałby ktoś na tyfus. A stało się tak dlatego, że doły kloaczne nie były należycie uszczelnione i łączyły się z wodą zaskórną, która wpływała do głębokiego na 80 metrów dołu, z którego wydobywano surowiec, kamień wapienny. Robotnicy zgrzani wyczerpującą pracą pili zazwyczaj wodę wytryskującą na kształt źródeł ze ściany kamieniołomów, zarażając się poprzez to tyfusem. Później wybuchła epidemia tyfusu w drugiej fabryce wapna, oddalonej o 5 km od Wapienna, mianowicie w Piechcinie. I w ciągu kilkunastu dni miałem już w Piechcinie około 50 chorych na tyfus. Za poparciem kasy chorych i zarządu fabryki postanowiłem przeprowadzić masowe szczepienia przeciwtyfusowe. Inaczej to wyglądało po zniesieniu kasy chorych. W roku 1934 na przykład w rolnictwie zachorowało w majątku M na Kujawach kilkudziesięciu ludzi. Właściciel poszedł do kilku chorych, tak przynajmniej podawała prasa codzienna, i po obejrzeniu ich orzekł, iż są widocznie chorzy na grypę. Wobec czego wzywanie lekarza jest przecież zbędne. Z kilkudziesięciu chorych, kilku w międzyczasie zmarło i to zwróciło dopiero uwagę władz sanitarnych. Przybył lekarz powiatowy i stwierdził w całej wsi tyfus.
Skąd wy jesteście?
Z Szczuraków jestem, wielmożny panie.
Co tam jest?
Tak mnie skręciło, że nie wiem, ten lepszy kręci, kręci.
Zaglądają tutaj do was?
To jest nasz szpital. Pan dyrektor był, lekarz to zapisał.
A jedzenie kto wam przynosi?
Jak to tak? Przecież nie można!
Moi chorzy śpią na workach wypchanych grochowinami, a to łóżko należy do szpitala.
Bo nie było potrzebne!
Zostało z niego wywleczone!
Szpital nie jest przytulkiem dla darmozjadów! Panie dyrektorze, tu się zanosi na demoralizację w grubym stylu. Ja umywam ręce.
Nie, nie, tak nie można. Jeśli łóżko jest szpitalne, musi tam wrócić.
I wróci.
Uważam to za fanaberię rozgrymaszające leniwych parobków.
Błonica, czyli dyfteryk. Klasycznym niech będzie przykład zdarzenia w pobliskim majątku ziemskim. Po ustaniu przymusu ubezpieczenia dziecko robotnika rolnego zachorowało na gardło. Krewna pani dziedziczki obejrzała pobieżnie dziecko i orzekła, że będzie to wrzód w gardle, na który należy pędzlować gardło naftą. Ponieważ nafta dziecku nie pomogła i rodzice dopominali się pomocy lekarskiej, przeto zaordynowała domorosła pielęgniarka lekarstwo wyższego stopnia, a mianowicie wlewanie dziecku do ust soku ze śledzi, który na pewno przeżre wrzód. Dziecko po tym leczeniu zasłabło jeszcze więcej i po kilku dniach zdecydowano wreszcie odesłać konające zresztą dziecko do lekarza, który zdążył stwierdzić dyfteryt i odesłać dziecko do domu, gdyż wszelka pomoc była spóźniona.
Przeszukując internet dotyczący właśnie takich spraw, no można powiedzieć lokalnych, regionalnych, dla grupy, której prowadzę od 2019 roku, właśnie natknąłem się na postać doktora Giebockiego i bardzo szukałem w internecie, bo nie wiedziałem po pierwsze jak doktor wygląda, to jest raz, po drugie dotarłem do jego pamiętników, które przeczytałem od deski do deski i zakłady wapiennicze w Wapiennie i zakłady wapiennicze w Piechcinie, które były osobnymi firmami. Ich pracownicy zostali objęci tymże ubezpieczeniem. Natomiast w Sejmie, o dziwo, nie przeszło jakoby obowiązkowe ubezpieczenie pracowników rolnych, gdzie, no, jak się okazało, no, właściciele ziemscy no, mieli jakąś większość i tak dalej i to nie przeszło. I dlatego właśnie wielu ludzi, którzy pracowało w rolnictwie, no bardzo miło wspomina podejście doktora Giebockiego do nich i do tego, że po prostu no, leczył za parę jajek, leczył za darmo, po prostu no, krzewił no, tą kulturę medyczną właśnie no, na takim terenie, można powiedzieć, który był wśród ludzi biednych. No, w okresie międzywojennym i w latach wcześniejszych no, na wsi królowała jakoby medycyna naturalna, czyli te tak zwane babki, które niby wiedziały wszystko. Natomiast no, do lekarza chodzono tylko w ostateczności, ponieważ no, niestety trzeba było za to płacić.
Musimy odróżnić medycynę naturalną, a więc powrót chociażby do ziołolecznictwa, do obcowania z przyrodą, do dbania o siebie, od medycyny ludowej, która składała się z dwóch nurtów. Nurtu racjonalnego, czyli takiego, który dałoby się wytłumaczyć, na przykład użytkowania niektórych ziół, czy pewnych drobnych zabiegów medycznych wykonywanych na pacjentach, od tego o wiele głębszego, nieracjonalnego nurtu, który zakładał, że wszystkie choroby, czy większość, pochodzi z zadania przez cioty, czyli przez czarownice, że można się leczyć amuletami, talizmanami, zamawianiem, szeptaniem, stąd wielka popularność wszelkiego rodzaju znachorów, szeptuch, zamawiaczy czy magów. To jest ta część nieracjonalna. Albo są też praktyki w magii czy medycynie ludowej, które no, są kompletnie absurdalne i dzisiaj się zastanawiamy, jak oni mogli dojść do tego, że na przykład przykładanie rozerwanej myszy na oczy może leczyć te oczy, albo parę innych jest takich środków wielce kontrowersyjnych, gdzie człowiek zastanawia się w ogóle, jaki proces myślowy musiał zajść, żeby coś takiego wypraktykować. Zaczynano wystraszać taką chorobę, obrzydzać jej pacjenta, a więc zdarzało się, że dawano do wypicia mocz, dawano do wypicia wino z kałem kurzym, albo okadzano różnymi smrodliwymi rzeczami, których po prostu normalny człowiek nie był w stanie wytrzymać, po to, żeby choroba też tego nie wytrzymała i poszła sobie w długą. Także niektóre są naprawdę bardzo ekstremalne. Na przykład na zapalenie płuc czy na gruźlicę tłuszcz z psa. I jeszcze do lat 60., 70. zdarzali się ludzie, którzy polowali na psy, czy skupywali tłuszcz psi, tłuste psy, bo byli przekonani, że smalec psi rzeczywiście pomaga na choroby. Jedźmy gdzieś na głęboką wieś i spytajmy się, na co skórka kota pomaga. No z przerażeniem dowiemy się, że o, na krzyże pani doskonała, skórka kota na krzyże. Także można było bardzo wiele. O, na przykład na ból zębów pomagał ałun, denaturat, jodyna, ocet, tabaka, nawozy sztuczne i trupi olejek albo z bardziej racjonalnych, płukanie wywarem skory dębowej czy okadzanie dziewanną. Tak leczono sobie zęby.
Przesądy. Pewnego dnia zawezwano mnie do żony robotnika S, która dostała krwotoku z narządów kobiecych. Po przyjechaniu na miejsce ujrzałem oryginalny widok. Cały brzuch pacjentki obłożony był końskim gnojem. Bo to widzi pan lekarz, starzy ludzie mówią, że koński nawóz położony na brzuch zatrzyma każdy krwotok. Więc póki pan doktor nie przyjedzie, to spróbowaliśmy pomóc chorej w ten sposób. Poleciłem uprzątnąć gnój z ciała kobiety i pościeli i zabrałem się do wykonania skrobanki. Warunki operacji, jak widać, nie zupełnie zgodne z aseptyką, jaka ma miejsce w klinikach, lecz chora mimo tak osobliwego przygotowania do operacji po kilku dniach już opuściła łóżko.
No doktor Giebocki jakby no, przełamywał tą barierę i przede wszystkim no, brał udział, czy gasił jakby epidemię. Przede wszystkim tu chodziło o epidemię na przykład tyfusu, czyli choroby brudnych rąk wśród robotników wapiennie. Później ona wystąpiła w piechcinie. No, wielkim problemem była gruźlica wśród mieszkańców. I doktor właśnie Giebocki podawał te przykłady w swoich pamiętnikach i sposób, w jaki je leczył. No wiadomo, że w tamtych czasach no nie było takich generycznych środków medycznych, natomiast wykorzystywał swoją wiedzę i możliwości po to, żeby pomóc ludziom.
Ja z moim ojcem byłem u tego Giebockiego. Mój ojciec był robotnikiem w fabryce tej wapna, pracował wapiennie tam, ale przez jakiś czas nie miał pracy. I nie miał też pieniędzy. A tak go krzyż bolał tam plecy, bo tak bo ja się nie mógł biedak wyprostować. I pamiętam, że mówi do mojej babci, bo ja mamy nie miałam, mami umarła, jak miałam, nie wiem, czy 5 czy 6 lat, tam coś tak. I mówi, że będę musiał iść do doktora Giebockiego, żeby mnie poratował. Przecież nie mogę się wyprostować, a jednak trzeba pewne rzeczy w domu robić i tak dalej. No a pieniądze, no nie mam pieniędzy, ale poproszę go, że później mu przyniosę, jak będę miał pracę. No i ja, a ja koniecznie chciałem i też poszedłem do doktora Wieboskiego z nim. Dobrze, mówi mój ojciec następnie, mówi, panie doktorze, ale nie mam w tej chwili pieniędzy. Ale panu przyniosę. On wiedział, że ojciec pracuje też. No to małe miasteczko, tam się tak przeważnie wiedziało wszystko. Nie wiem, no ale no to proszę się rozbierać i tam mu plaster przylepił. Pamiętam, że ojciec zastęknął tam, bo to go tam zabolało. No i też bez pieniędzy, widzi pani. No ojciec po jakimś czasie, nie wiem, czy po miesiącu, czy nawet później, tam te 2 złote zaniósł. Po tych biedaków brał 2 złote. A był jeszcze doktor drugi. I on, doktor Giebosi, obsługiwał, jak pani tam czytała, kasę chorych, nie?
Mm-hmm.
Był
mm-hmm.
drugi doktor, który się nazywał Kończan i on obsługiwał tak zwanych tych obywateli, którzy mm-hmm. mieli pieniążki, nie? Brał minimum 5 złotych, albo nawet 10, jak tam mm-hmm. dłużej siedział. No to tyle mogę powiedzieć. To by było na temat tego Judyma.
Wstyd nam robi.
I obcych tu przyjmuje, co ich z ulicy sprowadza.
Chłopak uderzył się w kolano, któremu w ciągu kilku dni silnie obrzękło. Przywołany znachor orzekł, iż kolano jest wykręcone. Zaczął więc takowe nastawiać różnymi kręceniami i wyciąganiem. Po tej operacji mały pacjent zaczął silnie gorączkować i kolano jeszcze więcej opuchło. Przywołano mnie. Okazało się, że chory ma zapalenie stawu i po znachorskich manipulacjach musiał odleżeć 5 roku w opatrunku gipsowym.
To było bardzo przerażające, bo nigdy nie było wiadomo, czy trafimy na znachora, który stosuje te zioła mniej więcej racjonalnie i poda nam to zioło, które być może nam pomoże, czy taki, któremu naprawdę fantazja ułańska pojechała za daleko i każe nam właśnie obskakiwać stodołę w lewą stronę na jednej nodze, czy nasmarować dziecko dziegciem i wsadzić do pieca na 3 zdrowaśki. Warto prześledzić prasę lat 20. i 30., bo bardzo często przerażeni medycy klasyczni prosili dziennikarzy, żeby śledzili przypadki właśnie, bo walczono ze znachorami. To był ten etap, kiedy znachorstwo jeszcze było dość silne i starano się podkreślać takie przypadki właśnie morderstw.
Choroby weneryczne. W rozmowie z lekarzami stołecznymi odnoszę często wrażenie, iż prowincję, a zwłaszcza wieś, uważa się za oazę, gdzie choroby weneryczne są prawie że nieznane. Było tak może przed setkami lat. Rolnik R. godzi służącą. Po pewnym czasie zjawia się u mnie żona tego rolnika, skarżąc się na dolegliwości, które przy bliższym zbadaniu okazują się chorobą weneryczną. W międzyczasie zjawia się też i sam pan R., który przyznaje się, iż polubił swoją służącą, no i nabawił się pierwszej choroby, którą następnie obdarował swoją żonę. Ale pan R. ma też przy sobie ojca, 63-letniego starca, który też nie był widać obojętnym na wdzięki służącej, gdyż w kilka dni po synu i synowej zjawia się, by również poradzić się, co robić z przykrym nabytkiem. Inny przypadek. W pobliżu dużej wsi, ale także w okolicach Barcina ulokowało się kilku muzykantów obieży światów, którzy w czasie zimowym zarabiali grą na weselach i zabawach wiejskich. Muzykanci jak muzykanci nie odrzucali okazji korzystania z uciech tego świata, a że przy tym 1 czy 2 z nich było chorych wenerycznie, więc w krótkim czasie zachorowały od nich 3 siostrzyczki w wieku 16, 17 i 19 lat. Lecz każda z tych dziewcząt miała poza tym całą litanię dalszych adonisów i wkrótce co dzień poczęło zgłaszać się do mnie po kilku chłopaków zaaferowanych dziwnymi objawami choroby wenerycznej. Każdy z młodzieńców był zaskoczony, gdyż z góry zgadywałem, że choroby nabył u jednej z 3 gracji. Widocznie każdy uważał się za jedynego na okolicę Don Juana, poskromiciela cnoty tych młodych i niewinnych na pozór dziewcząt. W końcu któryś z pokrzywdzonych na zdrowiu wielbicieli dał znać dziewczętom, że są chore i rekompensując sobie odniesioną na zdrowiu szkodę, wyprawił im porządne lanie. Teraz dziewczyny, wiedząc już, że są chore, poczęły wprost celowo mścić się na niewdzięcznym rodzie męskim i już hurtownie obdarzać wszystkich swymi zarażonymi wdziękami. Po okolicy rozeszła się radosna wieść, że we wsi tej a tej każdy może sobie dowoli poflirtować. I zaczęli chłopcy zjeżdżać się rowerami, motocyklami, autobusami itd. do owej ziemi obiecanej. Ma się rozumieć, taki ruch nie trwał długo, gdyż po kilkunastu dniach wszyscy już wiedzieli, że obfite źródło uciech istniejące w słynnej już wsi jest źródłem zatrutym i korzystanie z tegoż okazuje się być bardzo niebezpieczne. W końcu wdała się w całą rzecz policja, alarmowana przeze mnie już od kilkunastu dni, i urocze, acz niecnotliwe siostry musiały zakończyć karierę w szpitalu.
No, w gminie Barcin było kilka postaci takich, o których warto pamiętać.
Między innymi na pewno doktor Krzyś, ale on po wojnie leczył w Barcinie i dlatego tyle osób go pamięta i on jest upamiętniony też.
Jest ulica doktora Krzysia. No ja myślę tak, że doktor Giebocki przynajmniej zasługuje na to, aby powstała jakaś tablica pamiątkowa na początek, przypominająca o tym, że doktor Giebocki tutaj był na tym terenie, opiekował się tymi ludźmi. I po prostu no, trzeba mieć jakąś wdzięczność w stosunku do tego, ponieważ no, wiele osób jakoby dzięki jego staraniom przeżyło trudne czasy i dożyło nawet do sędziwego wieku.
Panie burmistrzu, chciałabym porozmawiać w sprawie doktora Giebockiego. 5 lat temu wpłynął do was wniosek o nadanie jego imienia ulicy.
Nic mi o tym nie wiadomo. To nie u nas.
Głos, który państwo słyszą, nie jest głosem burmistrza, tylko głosem lektora. Ale rozmowa właśnie tak przebiegała, jak za chwilę państwo usłyszą. Ależ na pewno u was, na pewno w Barcinie, może nie był pan wtedy burmistrzem jeszcze?
Jestem burmistrzem od 20 lat. Nie znam tej sprawy. Gdyby taka sprawa była, wiedziałbym o tym.
Ale była, panie burmistrzu.
Ja muszę wiedzieć, kiedy, kto wystąpił z inicjatywą.
Jeśli pan pozwoli, to ja już pana informuję.
Ja nic o tym nie wiem.
To czy wobec tego możemy się mimo wszystko umówić?
Ale po co? Nic mi o tej sprawie nie wiadomo.
Powie mi pan wobec tego do mikrofonu, że pan nic o tym nie wie.
Nie mam jutro czasu.
To kiedy... A chciałam zapytać, kiedy będzie pan miał czas. Trudno. Burmistrz rzucił słuchawką.
Zgodnie z żydowską zasadą, kto uratował jedno życie, uratował cały świat, to pewnie jeszcze kilku, a może i trochę więcej Barcinian mieszka i żyje w tym miasteczku dzięki temu, że ich przodek leczył się u doktora Giebockiego. Ja wspominam specjalnie tę żydowską zasadę, dlatego że doktor Giebocki był Żydem. I być może dlatego nie wiemy, co się z nim stało podczas wojny.
No właśnie tutaj też no, próbowałem w jakiś sposób poszukać jakichś faktów historycznych, co się stało. I w zasadzie są dwie wersje jakoby, że doktor Giebocki po wybuchu wojny udał się w kierunku Łodzi, gdzie być może został zaaresztowany przez gestapo i zgładzony w niewiadomym miejscu i w niewiadomych okolicznościach. Natomiast druga wersja mówi o tym, że no Niemcy jakby zatrudnili doktora Giebockiego w którymś tam ze swoich szpitali i widząc sposób kaźni tutaj polskich obywateli, a szczególnie, no, szczególnie Żydów, no doktor nie wytrzymał tego i popełnił samobójstwo. Ale no, faktycznie dowodów na to nie ma żadnych. Zresztą no, w wielu przypadkach w stosunku do Polaków pochodzenia żydowskiego no, trudno jest ustalić, co się z nimi faktycznie stało. Po prostu zostali w jakiś skryty sposób zamordowani czy zgładzeni.
5 lat temu była próba upamiętnienia doktora Giebockiego, nadania ulicy jego imienia, ale ówcześni radni się nie zgodzili, właśnie podając taki argument, że nie wiadomo, co z nim potem się stało.
Nie chcielibyśmy popełnić jakiegoś błędu, że gdzieś doktor Giebowski wyjechał. Może ktoś pozna historię dalszą jego losu okresu wojennego i powojennego. A jak nie znamy historii, no po co mamy kogoś nadawać ulicę i ktoś musi jakiś tam na ten temat wydać opracowanie, no jak nikt nie zna losów. Co pan doktor Giebowski robił? Czy co się z nim działo? O, bo wie pani, że dzisiaj wyrzuca się najróżniejszych bohaterów, uważa się ich za wrogów. Ci, co byli wrogami przed wojną, po wojnie byli bohaterami. I tak jest odwrotnie, dlatego nie chcemy popełnić, ponieważ historia rodzi się z czasem. Kto robi historię zbyt wcześnie, jest problem.
Jedno jest pewne, po prostu on zginął. Jak? Trudno powiedzieć, nie ma na to dowodów historycznych.
Zakończenie. Za parę tygodni zacznie się 12 rok mej pracy na terenie Barcina. Nie chcę bynajmniej powiedzieć, abym nie miał wrogów czy nieprzyjaciół. Każdy, któremu powodzi się nieco lepiej niż innym, narażony jest na zawiść ludzi złych. Jeśli bym przepił czy przegrał w karty zapracowane ciężko pieniądze, wówczas byłoby wszystko w porządku. Nic bym nie posiadał i nikt niczego by nie miał mi do zazdroszczenia. Lecz w karty nie gram, a wódka mi nie smakuje, nie mam więc okazji do trwonienia pieniędzy. Mam więc wrogów. Pocieszam się jednak, iż jeden z najwybitniejszych mężów stanu powiedział kiedyś, że tylko człowiek będący zerem nie posiada wrogów. Jeśli wspomnienia te dostaną się przypadkowo w ręce tych, którzy staną się wkrótce lekarzami, w ręce studentów, medyków, to pragnąłbym, by wyciągnęli z nich jedną naukę. Najlepszą drogą do majątku jest nie egoistyczny materializm, lecz właśnie altruizm, chęć służenia ogółowi. Bądźcie lekarzami kapłanami, nie lekarzami kupcami.
Już mówię, las słyszy, pole wiedzi. Nigdzie nie schowasz się. Wszystko na ciebie patrzy. Czy kradniesz, czy oszukujesz, czy roboty marnujesz. Czemu trzeba żyć? Jak Pan Bóg przykazał.